Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Drodzy Państwo, drodzy widzowie telewizji Trwam, zapraszamy na rozmowy niedokończone. Dziś temat męstwo w Kościele i demokracji. Nasi goście, ksiądz profesor Jan Przybyłowski, kierownik Katedry Teologii Pastoralnej i Nauk Pomocniczych na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Witamy serdecznie.
Szczęść Boże, witam wszystkich telewizów.
Szczęść Boże. I ksiądz dr Zenon Hanas, paloten, przełożony po palotyńskiej prowincji Chrystusa Króla. Witamy serdecznie.
Szczęść Boże, pozdrawiam również wszystkich telewizów.
Ksiądz prowincjał jest też pełnomocnikiem do spraw współpracy międzynarodowej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Bardzo dziękujemy za przyjęcie zaproszenia na nasze dzisiejsze spotkanie teraz w telewizji Trwam, za kilka godzin w Radiu Maryja. Poprzednie nasze spotkanie to temat mądrość w Kościele i demokracji, dziś męstwo. Kontynuujemy to oczywiście dary Ducha Świętego, jeden z kolejnych darów, ale to też jedna z cnót, bo męstwo zakwalifikowane zostało do cnót kardynalnych. Według katechizmu Kościoła katolickiego zapewnia wytrwałość w trudnościach i stałość w dążeniu do dobra. Myślę, że dla człowieka to ważne. Umacnia decyzję opierania się pokusom i co więcej, przezwyciężania przeszkód w życiu moralnym. Uzdatnia do przezwyciężania strachu, nawet strachu przed śmiercią. I do ofiary w obronie słusznych spraw. Myślę, że dziś mówiąc o darze męstwa, ale też i cnocie, tak w jakiś sposób, w jakimś kluczu, cnocie męstwa, spotykamy się w dobrym czasie, bo niedawno, pod koniec kwietnia 29, wspominaliśmy kapłanów, którzy ponieśli męczeńską śmierć w Dachau. To dzień wyzwolenia obozu koncentracyjnego w Dachau. A dziś jeszcze tym bardziej, bo dzień flagi, dzień Polonii, dzień, w którym myślimy o tych, którzy bronili naszej ojczyzny, którzy sprawili, że dziś jej wolnością możemy się cieszyć i Bogu dziękować za siebie, nawzajem, za Polskę i Polaków. Księże Zenonie, księże prowincjale, to te przyczynki, o których dziś chcemy wspomnieć, ale może też będą taką podstawą do tego, by jak najbardziej przedstawić i cnotę, ale przede wszystkim my w duchu tym darów Ducha Świętego, dar męstwa chcemy dziś pokazać, patrząc na Kościół i na to, co dzieje się wokół nas.
Tak, bardzo dziękujemy za to wprowadzenie ojcu redaktorowi. Rzeczywiście ten dzień 2 maja jest takim bardzo, bardzo szczególnym i ten temat bardzo dotyka nas dzisiaj, w ten dzień, kiedy ta flaga... Jakieś przerwy były, zakłócenia? Jest okej?
Okay? Jest dobrze, tak. Chwilowe było zakłócenie.
Miałem wątpliwości, czy jesteśmy na łączach. Rzeczywiście, patrząc na biało-czerwoną flagę, no to się nam przypomina całe generacje naszych przodków, Polaków, którzy z wielką odwagą, z wielkim męstwem, z poświęceniem bronili pewnych wartości, bronili języka, bronili naszej kultury, bronili Kościoła katolickiego. Więc to mówienie o męstwie w tym kontekście jest niezwykle ważne, bo to pytanie, które sobie chcemy w ten wieczór postawić, jest takie, czy dzisiejszy świat potrzebuje męstwa też jeszcze dzisiaj od chrześcijan, od katolików? Jak to męstwo dzisiaj powinniśmy wyrażać, w jakich obszarach, w jaki sposób uczyć się męstwa, zachęcać się do tego męstwa. To są takie pytania, które w ten dzisiejszy wieczór chcielibyśmy, żeby nam wspólnie towarzyszyły. A ta definicja, o której ojciec wspomniał na początku, taka zaczerpnięta z katechizmu Kościoła katolickiego, ona na samym początku pokazuje, na czym polega istota tej cnoty. Dzisiaj powiedzieliśmy, niektórzy powiedzieliby, używając języka psychologicznego, może bardziej pewnej postawy, nie? Cnota czy postawa, one się charakteryzują tym, że mamy pewną długotrwałą perspektywę, nie? Że coś jest trwałe w nas, pewna dyspozycja, pewna predyspozycja do tego, żeby zachowywać się w taki, a nie inny sposób. Więc z pewnością męstwo jest taką cnotą albo postawą, ale też jest darem Ducha Świętego, czyli chodziłoby też o męstwo w wyznawaniu wiary. To już nie jest tylko męstwo takie w świecie ludzkim, normalnym, kiedy wiele osób jest zaangażowanych odważnie w obronę jakichś spraw, w obronę pewnych wartości, ale ten dar Ducha Świętego, on oznacza przede wszystkim męstwo w wyznawaniu wiary. Znaczy wtedy, kiedy ta wiara jest prześladowana, kiedy jest wyśmiewana, kiedy się kpi z naszej wiary, albo kiedy wchodzimy w jakąś fazę wątpliwości. Kiedy wokół nas są ludzie, którzy też wątpią, stawiają nam wiele pytań i wtedy wyznawanie naszej wiary też wymaga męstwa. Więc ten dar Ducha Świętego sprawia, że nasza wiara jest wyznawana w sposób taki mężny, odważny. Dzisiaj papież Franciszek używa w tym kontekście bardzo często takiego słowa, którego my w języku polskim nie używaliśmy zbyt często, ale jest to słowo parezja, to jest greckie słowo, które oznacza mniej więcej takie śmiałe, odważne, swobodne świadczenie o tym, o swoich własnych przekonaniach. Parezja też jest bardzo, bardzo takim słowem związanym z męstwem. To słowo męstwo, które używamy w Kościele właśnie w tym kontekście cnót albo darów Ducha Świętego, w demokracji, czy w tym społeczeństwie takim świeckim, używając tego naszego schematu rozmawiania w tych naszych rozmowach, to używane jest bardziej słowo odwaga, heroizm, bohaterstwo. Więc to są takie cechy, waleczność, to są te cechy, które w takim świeckim użyciu częściej są używane. W Kościele katolickim, w katolickiej nauce społecznej bardziej to słowo męstwo pojawia się i myślę, to rozróżnienie też jest spotykane w innych językach takich europejskich. Więc te nasze dzisiejsze rozważania będą dotyczyły męstwa. Chcielibyśmy zastanawiać się nad, właśnie w jaki sposób to męstwo dzisiaj przeżywać powinniśmy. Wydaje się bowiem, że też współczesna kultura nie kształtuje takich postaw, które skłaniają do takiego odważnego, stanowczego bronienia swoich wartości, tylko bardziej jest bardziej mowa o wolności, o tolerancji, o szacunku. Więc też możemy sobie stawiać to pytanie, czy współczesna kultura rzeczywiście taką, to co nazywamy męstwem, nadal kształtuje, promuje i w jaki sposób to męstwo dzisiaj, gdzie go możemy się nauczyć, gdzie go zdobywamy, tego męstwa i dlaczego to męstwo dzisiaj jest potrzebne. Więc to są taki najbardziej ogólny schemat pytań, które w ten wieczór chcielibyśmy sobie postawić, ale do tej definicji, o której ojciec powiedział, ona jest bardzo cenna, dlatego że męstwo zawiera w sobie takie dwa elementy. Z jednej strony jest to męstwo w dążeniu do celu, czyli takie coś aktywnego, że człowiek jest na froncie albo idzie pokonując trudności do jakiegoś celu i napotyka przeszkody. Wiele, wiele jest zniechęcenia, ale on, ten człowiek nie rezygnuje, tylko dąży do celu w sposób wytrwały. I to jest taki aktywny element w tym, co nazywamy męstwem. A drugi element to jest to, co można nazwać takim pasywnym elementem, czyli jeżeli pomyślimy sobie właśnie o naszych kapłanach, którzy byli w Dachau, którzy byli torturowani, zmuszani do tego, żeby zabraniano im odprawiania mszy świętej, nie wolno im było się modlić wspólnie, byli poniżani całkowicie, a oni trwali w tej trudnej sytuacji, nadal wyznawając swoją wiarę. Więc to, co nazywamy męstwem, i to myślę na początku sobie warto uświadomić, zawiera sobie te dwa elementy. Jeden to jest takiego odważnego, mężnego, śmiałego dążenia do dobra, do realizowania dobra, a w drugim to jest takie trwanie w trudnej sytuacji, kiedy nie możemy wiele zmienić, bo nie zależy to od nas, ale ktoś trwa bardzo mężnie, ponieważ te wartości, które są dla niego ważne, są w nim tak silne, że nie rezygnuje z nich, nawet w takich trudach cierpienia. Dlatego to męstwo duchowieństwa, które wspominaliśmy 29 kwietnia, tych kilku tysięcy, prawie 3000 polskich kapłanów.
Gdzieś tam uciekł sygnał, połączenie z księdzem prowincjałem, ale już jesteśmy.
No wydaje się. Tak, widzę, że jakieś zakłócenie też było. Ale już kończąc, chciałbym tak tylko jeszcze raz, oddając głos też księdzu Janowi, że to jest ta panorama rozmawiania dzisiaj o męstwie, w jaki sposób to męstwo dzisiaj mamy przeżywać, w jaki sposób aktywnie mamy dążyć do dobra, bo męstwo jest zawsze związane z dobrem. Jeżeli ktoś odważnie realizuje zło, no trudno powiedzieć, że jest mężnym człowiekiem. On tylko po prostu śmiało, ktoś, kto jest w jakichś gangsterskich organizacjach, jakichś kryminalnych organizacjach, zbrodniczych organizacjach i realizuje z wielką odwagą, z wielkim zaangażowaniem swoje cele, no to trudno powiedzieć, że jest mężny. Męstwo oznacza pewną postawę, pewną cnotę, która jest ważna w realizacji dobra, tego, co nazywamy dobrem. To może tyle tak na początku.
Dziękuję bardzo. Księże profesorze, mamy cnota, postawa, dar Ducha Świętego, to dążenie do celu, to trwanie. Nawet wspomniani ci kapłani, oni tylko dlatego byli w obozie, że byli kapłanami, więc to tym bardziej nam jakoś tak uzmysławia, czym jest to trwanie, czym jest ta wytrwałość, czym jest to męstwo, bo dziś nieraz pytamy się, czemu to ma służyć, prawda? Jakoś tak konkretnie chcielibyśmy jakoś bardziej użytkowo, świat nas też tego uczy, że zawsze po co z tego będzie, jak to będzie i teraz. No męstwo to nie tylko postawa mężczyzna, ale też kobiety, wymiar ten duchowy, heroiczność, aż do męczeństwa, to wyznanie wiary, nadziei i miłości na co dzień, bo jeżeli ta trwałość i to dążenie i trwałość, no to znaczy się dzień w dzień. To nie jest taka jakaś postawa jednorazowa, czy takie uzdolnienie na jeden moment.
Tak, dziękuję tutaj ojcu, że wprowadził ten element rozróżnienia. Męstwo, wydawałoby się, że jest to cnota, cecha mężczyzny. I rzeczywiście, gdybyśmy tak spojrzeli życiowo na te relacje między kobietami i mężczyznami, to zawsze kobieta patrzyła na mężczyznę jako kogoś, kto jest właśnie odważny, śmiały, dzielny, bohaterski, powiedziałbym wytrwały aż do heroiczności. Ale zaznaczmy już teraz od razu na początku, że w Piśmie Świętym to kobieta jest też nazwana dzielną, mężną. I w Księdze Przysłów w 31 rozdziale mamy przepiękny, można by powiedzieć, hymn na cześć niewiasty dzielnej. I w tym opisie, który tam znajdziemy, to jest właśnie kobieta, która ma tę właśnie postawę wypełnianiu tych obowiązków, które podejmuje w domu jako żona, matka, przełożona tych osób, które w tym domu funkcjonują, bo to dotyczyło też w tamtych czasach służby. To jest osoba, która posiada mądrość, naukę, ale taką biegłość też w tych zwyczajnych sprawach domowych. I ma taki posłuch w domu. I dobrze byłoby, żebyśmy sięgali właśnie do tego opisu i zobaczyli, że przypisywanie objawieniu Pismu Świętemu, Biblii czy chrześcijaństwu, że my nie dostrzegamy kobiety, no jest to chybione, dlatego że i sam Chrystus w swojej działalności zawsze był otoczony kobietami. Ich rola była ogromna również w Kościele Apostolskim. To właśnie ich postawa takiego heroizmu towarzyszyła temu, co brali na swoje ramiona mężczyźni. Więc powinniśmy tak naprawdę z wielkim szacunkiem spojrzeć na te doniesienia biblijne i tam szukać tego źródła męskości, ale rozumianego tej cnoty, tego męstwa jako daru, który zarówno dotyczy mężczyzn, jak i kobiet i jednakowo wyposaża kobietę i mężczyznę. To jest jedna rzecz. Druga, ja tak próbowałem, przygotowując się do audycji, zastanowić się, co moglibyśmy jako symbol męstwa postawić. I przyszło mi na myśl, że takim prawdziwym symbolem męstwa mogłoby być słońce, czyli coś, co trwa, od czego zależy życie, dzięki czemu my funkcjonujemy. Natomiast jeśli jest słońce, no to jest też księżyc. I dla mnie księżyc był i jest takim symbolem takiej odwagi czysto ludzkiej. Nie jako cnoty, nie jako postawy, ale takiego właśnie jednorazowego aktu wysiłku, które no, to nie jest coś, co nas ubogaca. To jest takie światło odbite słońca. Czyli można być bardzo odważnym. Powtarzalny ten akt odwagi może być w różnych sytuacjach, ale tak naprawdę człowiekowi trudno jest wtedy, jeśli nie jest mężny, czyli nie ma tej cnoty, stanąć zawsze po stronie prawdy, po stronie miłości, po stronie wiary. I patrząc również na tę symbolikę, tak mi przyszło na myśl, że żeby zrozumieć tak do końca męstwo jako dar Ducha Świętego, to powinniśmy widzieć też ten cel ostateczny męstwa, bo Chrystus nas zachęca do wytrwałości, czyli takiej mężnej postawy, nie tylko po to, żebyśmy tu jakoś na ziemi sobie radzili, tylko żeby męstwo towarzyszyło nam w tym ostatecznym celu, w osiągnięciu tego, co nazywamy szczęśliwą wiecznością. I tutaj wydaje się, że dopiero widzimy potrzebę tego daru Ducha Świętego, który nam nie tylko wyznacza jakąś drogę w życiu ziemskim, ale przede wszystkim ustawia nasze życie na ten wymiar duchowy, na te wartości moralne, na to, co może nam pozwolić osiągnąć szczęśliwą wieczność.
Dziękuję. Czyli wymaga trzech cnót: wiary, nadziei i miłości. To taki ten cel ostateczny. No i patrząc na nasze życie, to już Seneka w zeszłym spotkaniu też chyba ksiądz prowincjał wspominał mądrość Seneki. Twierdzi, żyć znaczy walczyć, więc to też jest taka potrzeba w naszym życiu, czy nawet idąc za listem, czy za księgą Hioba, który też mówi, czyż nie do bojowania podobny byt człowieka, więc ten dar męstwa wpływa na wolę, która podejmuje się wielkich zadań i tu widzimy ze względu na Pana Boga, bo w Nim pokładamy ufność, to On jest tym motywem. On ten, który udziela daru, ale też jest tym motywem, jeżeli my myślimy o celu ostatecznym, ze względu na który podejmujemy się takiej właśnie postawy. Księże prowincjale.
Tak, to pojęcie walki, które ojciec użył, ono jest kluczowe w tym momencie, dlatego że kiedy rozmawiamy o cnocie męstwa, to ona tak tradycyjnie, jak patrzymy wstecz, nie, tak patrzymy na literaturę, na Pismo Święte, to bardzo często męstwo było właśnie rozpatrywane w kontekście rycerzy, wojowników, bojowników, czyli w sytuacji walki. Nie? To były takie trudne momenty, kiedy ktoś był atakowany, musiał się bronić i wtedy musiał wykazywać męstwo. Czyli ta sytuacja takiego konfliktu, walki, to był ten moment, w którym męstwo było najbardziej potrzebne. Kiedy patrzymy teraz na nasze czasy, na taką współczesność, no też widzimy, że jest bardzo wiele konfliktów. Nie? Też one są w różnych...
Mam nadzieję, że... No,
zastanawiać.
Tak, możemy kontynuować. Tak czasami się zatrzymuje sygnał. Ale jesteśmy.
Ale jesteśmy. Tak widzę też na ekranie, kiedy się zatrzymujemy i będę się wtedy może na chwileczkę przerywał, żeby jednak z telewidzami nie stracić kontaktu. Więc można się zastanawiać, czy współczesna kultura potrzebuje jeszcze męstwa. Nie? Czy to nie papież Franciszek też bardzo często mówi o takich cechach Pana Boga i cechach człowieka, który świętego Józefa, o świętym Józefie. Piękny dokument jest napisany, teraz też obchodzimy rok świętego Józefa, gdzie nie jest tak często podkreślana jego odwaga, męstwo, ale bardziej jego troskliwość, opiekuńczość, czułość. No to jest taki bardzo, bardzo ciekawy temat, nie? Czy ta współczesna kultura potrzebuje jeszcze takich wojowników, którzy odważnie, mężnie, zadziornie potrafią bronić swoich wartości, czy raczej potrzebujemy ludzi, którzy jakoś inaczej do tej rzeczywistości podchodzą. Ale to tak stawiam też pod pewną refleksję dla naszych telewidzów, jeżeli będą pytania, jakichś takich przykładów, jak dzisiaj to męstwo mogło być przeżywane, więc bardzo chętnie możemy o tym porozmawiać. Ale wracając tak do meritum jeszcze, żeby do istoty naszej rozmowy, kiedy rozmawiamy o męstwie, to męstwo takie z takich dawnych czasów, te takie modele bohaterstwa, one były bardzo indywidualne. Znaczy, takim wzorcem męstwa to był jakiś rycerz, który indywidualnie z odwagą pokonywał lęk, pokonywał swoją własną słabość i walczył o realizację pewnych celów. Natomiast dzisiaj to męstwo, o którym rozmawiamy, ono też może zakłada stworzenie pewnej wspólnoty, która realizuje cele. Czyli jeżeli chcemy pewną rzeczywistość.
Tak, nie poddajemy się, księże profesorze, jak najbardziej wytrwale, słyszymy się, tak?
Wytrwale. Że bardzo często to nasze męstwo nie polega tylko na takim indywidualnym pokonaniu słabości, lęku własnego, tylko też polega na tym, żeby znaleźć w tym ludzi, którzy są mężni i odważni i mogą nam pomóc w realizacji takich celów. Więc to jest taki jeden z bardzo ciekawych, jak się czyta dzisiejszych psychologów czy socjologów, zajmujących się też taką postawą męstwa, to oni zwracają na to uwagę, że to męstwo przeżywane przez nas nie jest tylko i wyłącznie egoistycznym realizowaniem moich celów, tylko męstwo przejawia się w tworzeniu wspólnoty, która jest odważna, która wspólnie realizuje cele, wspólnie nawzajem jakoś się umacnia. I to jest też spojrzenie, zauważmy, no takie bardzo ewangeliczne, że ten dar Ducha Świętego, który apostołowie otrzymali, to nie był dar Ducha Świętego, który oni indywidualnie tylko gdzieś tam otrzymywali w swoich zakątkach, tylko oni otrzymali ten dar Ducha Świętego jako wspólnota.
Ja zresztą myślę, też w nauczaniu, myślę, księże prowincjale, że w nauczaniu Kościoła też widzimy, że dary służą nie, żebym ja się na przykład tym tylko cieszył i taki wymiar indywidualny, ale właśnie jako dar dla wspólnoty, dla służby, to też właśnie czemuś ten dar, dziś mówimy męstwo, ma służyć. Tak przerwałem, wszedłem w zdanie, nie wiem, czy dobrze zrobiłem, ale jesteśmy, słyszymy już.
Tak, teraz się słyszymy. Przepraszam, coś się dzieje z łączem, czy to moim, ale... tak, rzeczywiście, to męstwo, o którym rozmawiamy tutaj, to nie jest dar dla indywidualnego człowieka. To jest bardzo dobrze, że mamy takie wzorce, że mamy... no nie wiem, świętych, mamy męczenników, którzy w tak bardzo heroiczny sposób swoją męstwo, swoją odwagę pokazywali, ale wydaje się, że dzisiaj w XXI wieku to świadectwo wiary, ten dar Ducha Świętego, który daje nam taką odwagę do tego, żeby być świadkami, to jest odwaga doświadczenia we wspólnocie, do zbudowania wspólnoty, która odważnie, z przekonaniem, z entuzjazmem, z pewną otwartością świadczy o wartości wiary, świadczy o wartości Ewangelii i wiary z niej wynikającej. Więc to jest taki jeden z aspektów, czyli mamy męstwo indywidualne i męstwo, że tak powiem, wspólnotowe. To można też dalej jeszcze powiedzieć nawet, że w naszym takim myśleniu o innych narodach też możemy zobaczyć, że pewne narody mają taką cechę, że są mężne, odważne. O innych narodach czasami mamy taki stereotyp, no, że oni nie są tacy odważni, są bardziej tacy przezorni, ostrożni, bardziej się wycofują, realizują swoje cele w inny sposób. Więc myślę, że to jest też taka ciekawa refleksja, że my Polacy mamy taki swój obraz jako takiego narodu bardzo odważnego, nawet w sytuacjach bardzo trudnych, w sytuacjach, kiedy no, wszystkie warunki zewnętrzne no, nie pozwalają się w żaden sposób rozwijać, to my wytwarzamy w sobie pewien rodzaj męstwa, który jest zakodowany jakby w naszej kulturze, w naszym języku, w naszej literaturze, w naszej historii. Więc to też warto sobie ten aspekt jakoś tak przemyśleć, że to męstwo, o którym tutaj rozmawiamy, to nie jest tylko i wyłącznie indywidualna rzecz, tylko w Kościele jest to dar, który jest dla całej wspólnoty, żeby wspólnota była odważna w takim realizowaniu Ewangelii, ale też w konkretnych narodach i kulturach te różne kultury są bardziej waleczne, bardziej mężne, bardziej odważne, inne są mniej waleczne może w tym naszym takim pojmowaniu i w inny sposób realizują swoje cele. To tak może dopowiadając do tego pewnego rozróżnienia, czym to męstwo w takim wydaniu Kościoła jako dar Ducha Świętego jest na współczesne czasy.
Bardzo dziękuję. Księże profesorze, mamy walka, męstwo, odwaga, jakieś takie rozróżnienie między męstwem a odwagą. Pytanie też, czy my potrzebujemy dalej męstwa, czy ono jest na czasie, bo też podkreślamy cały czas te wartości moralne, tak? A gdybyśmy myśleli o odwadze, no nie zawsze musimy być tacy w takim odniesieniu właśnie do tych do cnót, do wartości moralnych. Jak ksiądz profesor by pomógł nam odróżnić, czy zrozumieć, czym jest odwaga, czym jest męstwo, czy to jedno i to samo i właśnie czy dziś liczy się ta i cnota, ale ten dar męstwa. Czy tak go postrzegamy, czy może jesteśmy w stanie coś podpowiedzieć współczesnemu człowiekowi?
Właśnie o to chodzi, żebyśmy w tym gąszczu różnych pojęć, którymi możemy określić tę naszą dzisiaj cnotę, żebyśmy nie mylili męstwa właśnie z odwagą tą ludzką, nawet w stopniu heroicznym, ale jednak taką jednorazową, która często u podłoża, u motywów ma egoizm, ma to, żeby osiągnąć własne cele, żeby mnie było dobrze. Dlatego ten wspólnotowy wymiar męstwa jako daru jest absolutnie priorytetowy. Ale tutaj drugim takim wymiarem, który pomoże nam odróżnić męstwo od odwagi, to jest pokora. I tutaj nasz patron uczelni, kardynał Stefan Wyszyński, kiedyś wypowiedział takie słowa, że męstwo nie polega na noszeniu broni, bo męstwo nie trzyma się żelaza, lecz serca. I tutaj też bym nawiązał do tego, że to mężne serce może mieć i mężczyzna, i kobieta w jednakowym stopniu. I kiedy miało dojść do pojmania Jezusa i Piotr wyciągnął miecz, aby go bronić, Chrystus powiedział: schowaj miecz. To musi się wydarzyć. Ja po to tutaj jestem na ziemi, aby dopełniło się to wszystko, co sprawi, że świat zostanie odkupiony. Więc to nie chodzi o to, żebyśmy my sami z siebie coś okazywali tak po ludzku, ale żebyśmy pokazali, że męstwo okazuje się wtedy, kiedy po ludzku wydaje się, że my jesteśmy przegrani, że my już nic nie jesteśmy w stanie z siebie dać. I dlatego siłę męstwa możemy zobaczyć wtedy, kiedy próbujemy zapanować nad samym sobą. Kiedy walczymy o siebie po to, żeby właśnie w tych normalnych wspólnotowych relacjach funkcjonować. I tutaj starożytność podpowiada nam taką maksymę, taką sentencję, sustine et abstine. Ja bym właśnie zmienił kolejność, najpierw abstine, później sustine, bo abstine to znaczy staraj się pozbyć tego, co cię jakoś ogranicza, stąd abstynencja. Jeśli mówimy abstynencja, to znaczy chroń się przed tym, jak jest to na przykład alkohol, bo często tylko z tym łączymy abstynencja alkoholowa, ale abstynencja to jest właśnie ta walka z tymi moimi ludzkimi ograniczeniami. I tutaj okazuje się, że mogę być tym mężnym człowiekiem, mężną osobą, która korzysta z tego daru. A sustine to znaczy trwaj. Już w tym, co osiągnąłeś, to staraj się wytrwać. I to jest to drugie oblicze męstwa. Najpierw to, żeby walczyć o siebie, o innych, o to dobro, które jest we mnie i wokół nas, ale później, żeby nie dać sobie tego odebrać. Jeśli coś już osiągnąłem, to starać się tego bronić. I myślę, że łatwo też przyjdzie nam zobaczyć wielkość męstwa, kiedy popatrzymy na nasze grzechy główne. Pychę, chciwość, nieczystość, zazdrość, nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu, gniew, lenistwo. I wydaje się, że jeśli chcemy zobaczyć, po co nam jest ten dar męstwa ofiarowany przez Ducha Świętego, to właśnie w relacji do tych naszych słabości, które tak symbolicznie, ale też realnie pokazują nam właśnie grzechy główne. Kto potrafi sobie tu poradzić z tymi słabościami, to jest człowiek mężny. Niektórzy w tej walce aż do takich granic ludzkiej wytrzymałości. Można powiedzieć, że dla niektórych tym ostatecznym sprawdzianem tej walki wewnętrznej to było męczeństwo, czyli świadczenie o tym, że jestem człowiekiem chrystusowym, który przezwycięża w sobie słabości przed innymi aż do oddania swojego życia.
Dziękuję. Drodzy Państwo, zapraszam też, zachęcam do kontaktu. Dziś męstwo w Kościele i demokracji, taki temat. Zapraszam widzów Telewizji Trwam w Polsce i poza granicami naszej ojczyzny. Przypomnę telefony, będziemy też je wyświetlali. Można skorzystać 56 657 0011, drugi 56 657 0012. Dwa telefony w naszej rodzinie, 536 600 300 i 536 600 400. Telefony dla widzów z zagranicy, 48 56 657 0013, drugi 48 56 657 0014. Przypomnę, dziś są z nami ksiądz profesor Jan Przybyłowski i ksiądz dr Zenon Hanas. Męstwo w Kościele i demokracji to kontynuacja, poprzednie spotkanie, to mądrość w Kościele i demokracji, dary Ducha Świętego. Księże prowincjale, tak wspomniana adhortacja Ojca Świętego, bo to słowo parezja, właśnie Ojciec Święty go też w adhortacji Gaudete et Exultate, o powołaniu do świętości w świecie współczesnym, używa, gdy mówi o śmiałości i tym zapale, prawda? To też jest ta wytrwałość, o tym, o czym mówimy, żebyśmy mieli tego świadomość, tak jak przypomina nam chociażby święty Mateusz, ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata, że też sami nie pozostajemy, prawda, w tym i dawaniu świadectwa, w tym byciu, bo jeżeli mówimy o tych wymiarach dotyczących życia nadprzyrodzonego, tego ostatecznego też celu człowieka, to tym bardziej w ten sposób chcemy spoglądać jako to powołanie człowieka Zresztą jak w jednej z kateches papież Franciszek mówi, że dar męstwa powinien stanowić zasadniczą cechę naszego życia chrześcijańskiego, umacniając w nas świętość przeżywaną w zwyczajności naszego życia powszedniego.
No to jest wspaniały cytat, który podprowadza pod bardzo ważną refleksję w moim odczuciu, że my, to męstwo, o którym tutaj rozmawiamy, nam się kojarzy często jako męstwo wobec przeszkód zewnętrznych. Nie? Że musimy walczyć z jakimiś sytuacjami wokół nas. Natomiast papież tutaj mówi o codzienności, to znaczy, że trzeba mieć też męstwo w walce z własną słabością. Bo wielu z nas naprawdę no, jakoś tam przeżywamy swoje własne trudności, cechy charakteru, które nam nie pozwalają się rozwijać. I czasami brakuje nam odwagi i męstwa w pokonywaniu no właśnie tego, co nas w jakiś sposób ogranicza. Nasze własne uzależnienia, nałogi, trudności, one wymagają też męstwa. Więc to jest taka, to dodałbym jeszcze ten jeden taki motyw, który jest bardzo ważny, że to męstwo nie wyraża się tylko i wyłącznie w kontaktach z naszym otoczeniem na zewnątrz, tylko męstwo jest potrzebne też wewnątrz nas. A druga rzecz, i to jest też na XXI wiek wydaje się dość ważna rzecz, że my dzisiaj bardzo często to młodzi ludzie tego doświadczają, że no coś jest im proponowane. Użyję przykładu narkotyki. I teraz czy ktoś od kogoś to wymaga męstwa, żeby powiedzieć nie, nie wezmę. Ktoś proponuje alkohol. To wymaga męstwa, żeby powiedzieć nie, dziękuję, nie będę. Więc wydaje się, że we współczesnej kulturze, i papież o tym mówił, że właśnie jest potrzebne takie męstwo w codzienności. Męstwo, które się przejawia w naszej takiej osobistej, duchowej, wewnętrznej walce o to, żeby siebie kształtować w takiej prawdziwej, autentycznej świętości, a w drugiej strony, żeby nie ulegać temu, co podsuwa nam świat, co wydaje się takie przyjemne, lekkie, radosne, ale nie służy człowiekowi, nie służy rozwojowi. Więc to dobre korzystanie z wolności oznacza też męstwa w takim wewnętrznym ograniczaniu też siebie w jakiś sposób, prowadzeniu pewnej ascezy. Więc to męstwo też, i to trzecia myśl, jest nabywane naprawdę w drobnych sprawach. Taka codzienna próbowanie własnych sił, żeby sobie odmawiać pewnych rzeczy, z których mogę skorzystać, będąc człowiekiem wolnym, które same w sobie nie są też złe, są dobre. Ale ćwiczenie męstwa, ćwiczenie tej postawy zakłada właśnie też taki rodzaj ograniczania samego siebie. I to jest też taki moment, że we współczesności, która jest bardzo ukierunkowana na konsumpcjonizm, na realizowanie naszych potrzeb, na kupowanie wszystkiego, co jest nam zupełnie czasami niepotrzebne. To męstwo też polega na tym, żeby wytrzymać ten nacisk. To nie jest mi potrzebne, ja nie muszę tego posiadać. Więc te rodzaje męstwa w XXI wieku wydaje się, że to już nie jest tylko walka z mieczem, z bronią w ręku o wartości, ale to ta walka, ona przenosi się na troszkę inne płaszczyzny i o tym doskonale ten cytat papieża mówi, że to się ma odbywać w codzienności, w naszej zwyczajnej, normalnym, takim codziennym życiu.
Dziękuję. Mamy pierwszego widza. Proszę bardzo, telewizja Trwam.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam księży profesorów i ojca Grzegorza. Męstwo jest cnotą, a męstwo idzie w parze ze sprawiedliwością. I męstwo jest związane z wolnością. Kto walczy o wolność, to walczy o sprawiedliwość, kto walczy o cnotę, aby żyć bez grzechu, aby grzech go nie opanował, ten jest w stanie walczyć, bo człowiek bez cnoty nie jest w stanie walczyć, absolutnie. On jest zastraszany, zaszczuty. I on nie jest w stanie cokolwiek ani powiedzieć, ani coś zrobić. Dla mnie jest też ideałem takim Jezus Chrystus, gdy był sądzony, bo Kajfas go zapytał, czy ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego, czy ty jesteś królem żydowskim. On powiedział tak, jestem nim. Ja bym się po to narodził, aby dać świadectwo prawdzie. No i to jest taki ideał to jest Chrystus. Bo my na tych ideałach takich ludzkich to możemy się zawieść. Bo diabeł też robi swoje i miesza swoje. Także, że tu potrzeba mówić, jak to mówił Pascal, trzeba mówić o dobru i o złu. To może tyle, szczęść Boże.
Dziękuję bardzo, panie Tadeuszu. Pozdrawiamy Podkarpacie. Który z księży? Ksiądz z prowincji, czy ksiądz profesor?
Tak, ja może...
Bardzo proszę.
Bardzo dziękuję za to włączenie się w dyskusję i rzeczywiście podkreślenie tej relatywności, jeśli chodzi mi tutaj o relacje męstwa do innych cnót, do tej walki o wolność. I rzeczywiście kiedyś tak próbowałem zobaczyć, jak się dzisiaj określa tych współczesnych bohaterów, których nazywamy idolami. To co oni proponują właśnie? Oni proponują, że ty możesz wszystko osiągnąć sam. Ty się nie musisz modlić. Modlitwa to nawet ci przeszkodzi w osiągnięciu tego, co chcesz mieć. Więc tu jest to działanie takie szatańskie przeciwko naszej wolności. Bo im bardziej się uzależniamy od samych siebie, od naszych ludzkich możliwości, wchodzimy w ten indywidualizm, tym bardziej jesteśmy pozbawieni tej wolności wewnętrznej. Dlatego papież Franciszek, kiedy porusza sprawę właśnie parezji, tego odważnego dawania świadectwa, przywołuje też proroka Jonasza i mówi, że podobnie jak w jego przypadku, tak i w nas jest ukryta taka pokusa ucieczki w miejsce bezpieczne, żeby sobie właśnie po swojemu układać życie. I może to mieć wiele imion. Tutaj papież wymienia formy tego takiego wewnętrznego zniewolenia. To jest indywidualizm, spirytualizm, zamknięcie w małych światach, uzależnienia, urządzanie się, powtarzanie utrwalonych schematów, dogmatyzm, nostalgia, pesymizm, uciekanie się tylko do pustych zasad. Tu cytuję papieża Franciszka, ale proszę zobaczyć, ile niebezpieczeństw właśnie zagraża naszej wolności. Wolności, którą zabezpiecza nam dar męstwa, ale ten dar męstwa, który wyposaża nasze serce, nie umysł, nie nasze ludzkie siły, ale naszego ducha. I o ten dar powinniśmy właśnie prosić, nie tylko żebyśmy byli prawdziwie wolnymi chrześcijanami, ale od tego zależy również wolność w wymiarze czysto ludzkim, w tych relacjach społecznych. Czyli męstwo to jest coś, co nas czyni człowiekiem wolnym i w stosunku do szatana, który próbuje nam tę wolność odebrać, ale również gwarantuje nam funkcjonowanie w tych prawidłowych relacjach społecznych.
Dziękuję. Prosimy, telewizja Trwam, rozmowy niedokończone.
O, jak się cieszę.
My również. Proszę nam się przedstawić.
Już z całym skromnym polskim sercem i nauczycielską duszą kłania się Maria z Laskowic.
Witam.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże Pani.
Ja już dzwonię rok czasu, aby się... Ale to nieważne. Proszę mnie posłuchać. Ja jestem zdania, że nasza Polska zasługuje na wielkie uznanie, bo nigdy nie była agresorem. Nasza Polska nigdy nie utraciła niepodległość i nigdy nie czekała, że ktoś da jej za darmo niepodległość. I proszę sobie wyobrazić, pewnego dnia pan dyrektor ze szkoły, mój dyrektor, poprosił nas wszystkich i kategorycznie zabronił brać udział w pochodzie na Boże Ciało. Ja posłuchałam, ja nie dość, że wzięłam udział, ale zorganizowałam. Wszystko było na biało ubrane, przepięknie. I jeszcze proszę mi pozwolić jeden taki ważny przykład powiedzieć. Kiedy masowo zdejmowano krzyże i wtedy mój tato był sołtysem w urzędzie gminy. Wyrzucili krzyż bardzo ładny, dosyć duży, rzeźbiony na ulicę. Mój tato podniósł, przeniósł do domu. Oczywiście z mamą obydwoje doprowadzili do porządku i wisiał u nich tak długo, jak długo żyli. Ale moi rodzice odeszli do pana. I proszę sobie wyobrazić, ci, którzy tam zamieszkali, ten krzyż wyrzucili na śmietnik. Ale mój mąż poszedł, przyniósł ten krzyż z wizerunkiem Pana Jezusa oczywiście i doprowadziłam do porządku, powiesiłam na ścianie, ale kiedy światło się pali, mój krzyż widoczny jest na ulicy, bo ja nie mam specjalnych zasłon. I zwrócono mi uwagę, że nie wypada, aby u nauczycielki wisiał taki duży krzyż, ale ja nie zdjęłam. Najwyżej ja zawsze słuchałam taką spowiedź, w cudzysłowie oczywiście. I kończąc, proszę, ja uważam, że od nauczycieli bardzo, bardzo dużo zależy. I jak ja już uczyłam w średniej szkole i zawodowej, moi uczniowie kończyli, to zawsze im mówiłam tak. Pamiętajcie, jeśli znajdziecie się za granicą i będziecie wstydzić się, że jesteście Polakami, czy jesteście katolikami, to nie przyznawajcie się, że was uczyłam. I proszę sobie wyobrazić, dwaj uczniowie z licealnej klasy przyszli i mówią, proszę panią, proszę z nami szybko jechać do Włoch. Wtedy autobusy jechały. Ja mówię, moi kochani przyjaciele, młodzi, ja wam odpowiem treścią wiersza ostatniej wzrodki, jak to żurawie leciały do ciepłych krajów, zobaczyły na gałązce malutkiego, zmarzniętego wróbelka i mówią, leć przyjacielu z nami. A wróbelek otrząsnął się, podniósł główkę do góry i mówi, lećcie przyjaciele, ja choć malutki, tutaj się urodziłem, tu wyrosłem, kocham moją ziemię rodzinną, moją ziemię ojczystą. Ja bardzo kocham moją Polskę. Kłaniam się profesorom i czcigodnemu ojcu po samą ziemię. Ale proszę sobie wyobrazić, ja mam trzech wnuków. Jeden jest lekarzem, drugi adwokatem, a trzeci łazi po dachach. Ale ja jednakowo traktuję, bo jak oni idą ode mnie, to mówią, zostań babciu z Bogiem, a więc zostańcie państwo z Panem Bogiem. Szczęść Boże!
Bardzo dziękujemy Pani Mario, pozdrowienia dla rodziny, szczególnie dla wnuków. Wspomnienie to takie, ta historia, gdzie też no, próbowano łamać sumienie Polaków. Myślę, że dziś też, tak jak ksiądz profesor czy ksiądz prowincjał mówiliście, dziś może te wartości wolność, tolerancja, trochę trudno Bóg, honor, ojczyzna, to co związane właśnie z sumieniem, z prawem Bożym, z przykazaniami. No i dziś też pewnie jest wiele takich sytuacji, w których możemy czy winniśmy okazać męstwo, jak kiedyś okazywała je Pani Maria.
No jest to bardzo taki bardzo konkretny i przepiękny przykład, w jaki sposób takie autentyczne męstwo było okazywane i nadal jest okazywane w wielu miejscach, tam gdzie dochodzi do prześladowania. Bo te przykłady Pani Marii, to żeby na Boże Ciało nie organizować żadnych takich zewnętrznych uroczystości krzyże były usuwane i każdy, kto się temu sprzeciwiał, no musiał się wykazywać pewnym męstwem. I to pokonywanie męstwa jest zawsze związane z pokonywaniem też lęku. Znaczy to te osoby, które pokazują męstwo, muszą w jakiś sposób z jednej strony pokonać osobisty lęk, obawy o swoje życie, o to, że coś ich złego spotka, o swoich bliskich też. I to jest jeden z bardzo takich bardzo ważnych aspektów. Pewnie by można panią Marię zapytać, w jaki sposób ona sobie ten lęk swój wewnętrzny pokonywała. Podejrzewam, że przez modlitwę, poprzez no, bycie we wspólnocie, poprzez takie bliskie takie więź z Jezusem Chrystusem, korzystanie z sakramentów. Więc Kościół jest na pewno taką przestrzenią, która pozwala nam kształtować postawę męstwa, dlatego że uwalnia nas od lęku, nadmiernego lęku. A pozytywną częścią jest zawsze nadzieja, że to, co robimy, nawet jeżeli nie widać bezpośrednich dobrych rezultatów, jakichś takich owoców, które natychmiast z tego przyjdą, że ja powieszę krzyż i będę z tego powodu cierpiał, więc wydaje się, że to no, te owoce nie są jakieś dobre na ten moment, nie widać jakichś bardzo wielkich korzyści z tego powodu, ale w sercu jest nadzieja, że to jest, że to jest sensowne, że to przemieni rzeczywistość, że to doprowadzi do lepszego świata, doprowadzi też do zbawienia. Więc ja w tym kontekście tej opowieści pani Marii bardzo, bardzo dziękujemy. No widać ten piękny język polski, że jest pani cudowną osobą, cudowną nauczycielką i wszystkich uczniów na pewno ukształtowała pani na wspaniałych ludzi, którzy mężnie będą bronić swoich wartości. Więc ja myślę, że te dwie rzeczywistości, o których pani Maria mogłaby nam jeszcze pewnie dużo powiedzieć. W jaki sposób pokonywać w takich sytuacjach lęk? Co nam pomaga ten lęk pokonać? I jaka jest ta nadzieja na przyszłość, która nam pozwala właśnie działać w takim duchu autentycznego chrześcijańskiego męstwa?
Dziękuję. Prosiłem bardzo. Telewizja Trwam.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Pani
mówi Teresa z Katowic.
Prosimy bardzo.
Dla mnie męstwem w ostatnich dniach było odmawianie różańca przez te panie starsze przed sądem w obronie wartości katolickich, patriotycznych i później szczytem męstwa było ucałowanie stóp tej młodej kobiety 20-letniej, która profanowała i wartości katolickie, i patriotyczne, przeinaczając wiersz „Kto ty jesteś, Polak mały”, i mówiąc no, rzeczy takie, które mnie bardzo oburzyły, jako że jestem właśnie z rodziny Władysławy Wełza. I ten fakt, że ona potrafiła to uczynić, rozpłakać się i doprowadziła do tego, że ta młoda 21-letnia dziewczyna skruszyła się, ulękła się i w końcu się przeżegnała, ja myślę, że w jej sercu nastąpiła wewnętrzna przemiana, a być może jakieś przebudzenie i już nigdy nie odważy się podważać wartości katolickich. Szczęść Boże.
Bardzo dziękuję pani Tereso. Który z księży?
Dziękuję bardzo pani Tereso. To dzisiaj wydarzenie przekazywane jest już jako pewna relacja świadectwa, można powiedzieć, z różnymi komentarzami, uzupełnieniami tych, na których ten właśnie przykład, bo to już jest w tej chwili, można powiedzieć, przykład medialny, daleko już przekroczył granicę tego jednego faktu, stał się pewnym symbolem. Ale ja myślę, że tutaj mieliśmy w praktyce pokazane to, o czym my tu próbujemy tak teoretycznie trochę rozmawiać. Ja kiedyś przeglądałem nauczanie papieża Franciszka i znalazłem audiencję generalną, w której mówił o właśnie darze męstwa. I przywołał tam przypowieść o ziarnie rzucanym na ziemię. I jedno pada na drogę, drugie na między chwasty i tak dalej. I papież później wyjaśnia, że ten siewca symbolizuje ojca, który obficie rzuca ziarno słowa, ale to ziarno często spotyka się z oschłością naszego serca i każdego serca, również osób wierzących. Dlatego potrzebny nam jest dar męstwa i papież mówi, że Duch Święty przez ten dar męstwa czyni wolnym grunt naszego serca, czyli z naszego serca robi tę uprawną ziemię, na którą pada ziarno, uwalnia serce z odrętwienia, z niepewności, wszelkich obaw, które mogą blokować i wtedy słowo Pana można zastosować w praktyce w sposób autentyczny i radosny. I tutaj na tym przykładzie mieliśmy właśnie taki fakt. Ta wspaniała kobieta z ogromnym doświadczeniem życiowym, ale w jakże spokojny, powiedziałbym autentyczny, ale tą radością wewnętrzną potrafiła pokazać, że jest kobietą właśnie mężnego serca i na tym mężnym sercu wydaje owoc Boże Słowo w postaci takiego gestu, na który no, myślę, że niewielu byłoby stać. Może ona sobie nawet nie zdawała sprawy, jak to daleko, szeroko i głęboko wejdzie w media, ale mam nadzieję, że będzie to przynosić bardzo, bardzo obfity owoc w sercach, zwłaszcza wielu młodych ludzi.
Dziękuję. Prosimy, telewizja Trwam, rozmowy niedokończone.
Szczęść Boże, Ojcze.
Szczęść Boże.
Anna z diecezji toruńskiej.
Prosimy.
Pozdrawiam ojca, pozdrawiam naszych kapłanów, profesorów, którzy nas kształtują duchowo, za co bardzo dziękuję. Chciałam dać świadectwo właśnie ze swojego życia o męstwie, która wypływała z miłości do rodziny i do kościoła. Takie męstwo widziałam u mojego ojca i takie męstwo przeżyłam wraz z moim mężem. Byli to mężczyźni nie ze szabą u boku, lecz po prostu zaraz po wojnie, kiedy czasy były trudne i wszyscy wiemy, mieszkaliśmy na wsi. I do dziś mieszkam na tej wsi, dziś już mam 75 lat. I wtedy była reforma rolna. Mój tato właśnie z reformy rolnej otrzymał tę ziemię i bardzo zadowoleniem z miłości do ziemi ojczystej. I potem mimo to, że były trudne lata, ciężkie lata, postanowił wybudować dom. My jako dzieci, szóstka dzieci, wzrastające, mieliśmy babcię i prosiliśmy tatę, żeby ten dom wybudował. Czym tato się sugerował właśnie? Miłością do ojczyzny i miłością do kościoła. Mówił, że jeżeli rodzina ma swój dom, więc miłość do domu rodzinnego. Jest wtedy dom rodzinny i jest miłość do domu rodzinnego. To wspólne gniazdko i miłość właśnie do ziemi ojczystej, żeby na tej ziemi ojczystej wybudować dom. Tam, gdzie się właśnie urodził i gdzie zarastał. Bardzo żeśmy byli zadowoleni, choć nie było łatwo, bo to były lata 50., lecz jako dzieci żeśmy rodziców wspomagali. W jakiej formie właśnie? Wtedy na wsi można było chować i kury, i kaczki, i krówki.
Pani Aniu, przepraszam, że tak wejdę w zdanie. Gdybyś tak spróbować jakąś taką konkluzję takiej naszej myśli.
No to właśnie.
Przepraszam,
to właśnie,
że
no
tak,
to
ale
to już, to
dziękuję.
Już właśnie to męstwo, mimo to, że wiedział, że to trudno będzie właśnie ten dom zbudować, ale właśnie miłość do ziemi ojczystej, żeby ten dom powstał i po to, żeby właśnie był ten dom z miłości dla całej rodziny. Natomiast natomiast mąż później już, latach późniejszy, kiedy żeśmy już pracowali zawodowo, mógł otrzymać mieszkanie wygodne, bo był, pracował jako monter w zabezpieczeniu kolei. Mógł otrzymać właśnie te mieszkanie, ale było warunkiem, że trzeba było przyjąć legitymację partyjną. Więc nie, znów nie tego mąż postanowił, że nie weźmie tego mieszkania i nie tej legitymacji nie otrzyma. Ze względu właśnie na miłość do kościoła i właśnie, żeby to świadectwo dać dzieciom i tej legitymacji nie wziął. Dali lata późniejszy, czas wojenny, w mojej miejscowości, tu gdzie żeśmy właśnie zostali, w tym domu rodzinnym, żeśmy go udoskonalali, rozbudowali.
Pani Aniu, przepraszam, tu postawię...
Kaplicę.
Postawimy tutaj kropkę, bardzo panią przepraszam, ale chciałbym jeszcze naszym gościom dać po słowie, po zdaniu na podsumowanie naszego spotkania i odniesienie się do pani głosu. Który z księży?
To bardzo dziękujemy pani Aniu, bo to jest taka historia, która bardzo pięknie pokazuje, że męstwo i te sposoby pokazywania męstwa są bardzo zależne od sytuacji, w której każdy człowiek się znajduje. Ten czas, w którym pani żyła, w którym żył pani ojciec, pani mąż, no ona wymagała wtedy bardzo do takiego specyficznego rodzaju męstwa, żeby nie ugiąć się, nie przyjmować propozycji partyjnych, żeby nie sprzedawać swoich wartości, które były dla nas ważne, własnej wolności, przekonań, żeby się nie podporządkowywać. Więc to był taki czas, kiedy ten rodzaj męstwa był bardzo potrzebny. W czasie II wojny światowej był inny rodzaj potrzebny. Myślę, że w wielu krajach na świecie, gdzie chrześcijanie są, ten rodzaj męstwa i sposoby pokazywania męstwa są na pewno różne. I ta opowieść to pokazuje to, że dzisiaj też w tym świecie, w XXI wieku, w tej sytuacji, w której jesteśmy my, jako chrześcijanie, jako katolicy, no to poszukiwanie, jak to męstwo mamy okazywać, no jest takim bardzo, bardzo ważnym pytaniem. Natomiast ważne to jeszcze powtórzę, bo to w tej pani opowieści też było, że na pewno męstwo nie oznacza agresji. Tam jedna z wypowiedzi wcześniejszych pięknie zabrzmiała, że my mamy taki obraz samych siebie jako Polaków, że my nie jesteśmy agresorami, że to nasze męstwo, ta nasza odwaga nie przejawia się w ten sposób, że odbieramy coś innym ludziom, tylko raczej jesteśmy takim narodem, takim społeczeństwem, które swoje męstwo broni swoich wartości, ale nie staje się agresorem. I to jest, myślę, że warto sobie to na koniec wypowiedzieć, że męstwo nie oznacza atakowania bezpodstawnego, agresji wobec drugiego człowieka. Męstwo jest innym darem Ducha Świętego, inną cnotą, która pozwala nam mimo trudności realizować dobro, a w trudnych momentach pozwala nam wytrwale czekać na wyjaśnienie tej sytuacji, na nasze zwycięstwo, nawet w tych momentach, kiedy nie mamy możliwości działania, ale z pokorą i z ufnością, z nadzieją na przyszłość trwamy w dobru.
Dziękuję bardzo. Ksiądz profesor?
Ja bym na podsumowanie odwołał się do papieża Franciszka i wspomnianej tu adhortacji o świętości, bo tam papież podkreśla, że Bóg się nie boi. Bóg się nie lęka i zawsze wychodzi poza ludzkie schematy, a jednocześnie papież wyraża takie zaniepokojenie w stosunku do chrześcijan również, żeby z powodu tworzonej przez nas takiej atmosfery koncentrowania się na sobie nie zamknąć właśnie Jezusa, który uczy nas, że powinniśmy być nastawieni na wychodzenie, na nowość, na to, żeby nie trwać w tym, co już osiągnęliśmy. Czyli dajmy działać Duchowi Świętemu w nas, a Duch Święty działa między innymi przez dar męstwa i on sprawi, że wokół nas zapanuje radość, pokój i to nie za pomocą oręża, jak widzieliśmy na przykładzie tu wspomnianego tego świadectwa starszej pani, tej 20-letniej kobiety, tylko właśnie na zasadzie takiej miłości pokornej, która zwycięży nawet taką nienawiść, która wydawałoby się jest nie do pokonania.
Bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, byli z nami dziś ksiądz profesor Jan Przybyłowski. Bardzo dziękuję, księże profesorze.
Dziękuję bardzo.
I ksiądz dr Zenon Hanas. Bardzo dziękuję.
Dziękuję, szczęść Boże, pozdrawiamy.
Dziękuję, szczęść Boże. Drodzy Państwo, dziękuję bardzo za to spotkanie. Dziś dar męstwa. Też dar męstwa przypomina imię Mesjasza, tak możemy to jeszcze puentując, nasze spotkanie właśnie Bóg mocny, a chrześcijanin doświadczony darem męstwa, świadom tego, że nie pokłada tej ufności, mocy w sobie, ale ufa Panu Bogu. Niech więc Bóg mocny przeprowadza nas i umacnia w tym wszystkim, co przed nami, a do czego zostaliśmy powołani w drodze do świętości. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.